Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Mistrzowie. Dzisiaj tytuł naszego webinaru to Branża kreatywna online, wyzwania nowej rzeczywistości i naszym gościem jest Paulina Kisiel. Witaj Paulino.
Cześć, witam wszystkich.
Paulina od 2012 roku jest zaangażowana w tworzenie nowej jakości festiwalu Gdynia Design Days. Jest również zaangażowana w bieżące działania w ramach PPN Gdynia Centrum Designu. A w 2020 roku dołączyła do zarządu Beda Board. A w 2017 roku została nagrodzona tytułem Stratega Roku przez magazyn Design Alive. A na co dzień jest związana z autorską pracownią architektoniczną Studio Turbo. Paulino, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj i porozmawiać o tym, jak wygląda branża kreatywna online. Branża kreatywna, jak dobrze wiemy, to są wszystkie zawody kreatywne, w które wpisani są architekci, projektanci produktu, projektanci graficzni, ale również fotografowie, osoby zajmujące się kulturą i wszystkim, co jest związane z wyprodukowaniem, promocją i wprowadzeniem produktu, czy też usługi, czy też doświadczenia na rynek. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jak ta branża funkcjonuje oczywiście w świetle pandemii, ale przede wszystkim online, z tego względu, że większość naszego życia przeniosła się w świat wirtualny, mimo że ty i ja siedzimy w domach ze względu na pandemię właśnie, to jednak spotykamy się teoretycznie u siebie w domach, ale jednocześnie w świecie online, co jest ciekawe i myślę, że warte podkreślenia przed kilkoma pytaniami, które chciałabym ci zadać, to jak wygląda nasza obecność w sieci. I tutaj odniosę się do badań, które przygotowały pracownia Polskie Badania Internetu za czerwiec 2020, które podają, że w czerwcu z internetu korzystało 27,2 miliona Polaków, co oznacza, że jest to prawie ponad 70% Polaków, biorąc pod uwagę, że jest nas około 40 milionów. I średnio internauta spędzał w sieci około 2 godzin dziennie. I to są aktywności związane tylko i wyłącznie z surfowaniem w sieci, a nie związane z aktywnością związaną z uczeniem się czy też z pracą. A po dodaniu tych godzin oczywiście ten czas znacząco się wydłuża. I tutaj zmierzam do pierwszego pytania, że dla branży kreatywnej, dla osób, które czerpią inspirację ze spotkania z drugim człowiekiem, to, że mogliśmy się spotykać na żywo, to zawsze było jakąś naszą siłą napędową, zawsze było inspiracją, zawsze było motorem do działania. A jak z twojego punktu widzenia obecna sytuacja ta covidowa wpłynęła na ten stan rzeczy? I tutaj chyba troszkę nakierowuję już naszą rozmowę. Z jakimi problemami w związku z tym mierzy się dzisiaj branża kreatywna?
Myślę, że na pewno trzeba to podzielić na takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest właśnie ten problem tego, że nie możemy uczestniczyć w tych wszystkich imprezach, festiwalach, wydarzeniach, które zazwyczaj się działy. Podczas tych wydarzeń organizatorzy dobierali produkty, spotkania organizowali. Wszystko to działo się po to, żeby zainspirować, żeby jakby dostarczyć wiele bodźców właśnie tej branży kreatywnej. No i teraz na chwilę nam tego zabrakło. Okazuje się, że to było tak super proste, że mieliśmy tak wiele okazji do połączeń, do spotykania się z ludźmi. To wszystko działo się gdzieś pomiędzy właśnie różnego rodzaju wydarzeniami. No i nagle tego wszystkiego zabrakło. Niestety tych wszystkich działań nie możemy przełożyć bezpośrednio na online. Zwyczajnie się po prostu nie da, albo też nie powinniśmy tego robić, bo środowisko online rządzi się trochę innymi sprawami. Ale mam też wrażenie takie, że to właśnie ta wielość bodźców, wielość wydarzeń, wielość festiwali, wszystko to, co było organizowane, było takie trochę bardziej, bardzo powierzchowne i takie, tak jak łatwo nam było się do tego dostać, tak szybko o tym zapominaliśmy i szliśmy gdzieś dalej. A wydaje mi się, że właśnie szukanie takich jakby realnych połączeń jest dużo bardziej wartościowe. No i tutaj jakby też drugi aspekt pandemii i tego, że nagle znaleźliśmy się w zupełnej izolacji i musieliśmy trochę zwolnić tego tempa. Zwalniając tempa, nagle się okazało, że mamy trochę za dużo czasu i wszyscy zaczynamy sobie radzić z tym czasem zupełnie inaczej. Niektórzy z nas oczywiście zaczęli projektować przyłbice, szyć maski, jakby dostarczać tych wszystkich produktów, które były szybko potrzebne lekarzom czy też wszystkim osobom, które potrzebowały tego. Część z nas poszła w jogę, medytację, no i część poszła oczywiście w pieczenie chlebów i jakby zabicie tego czasu.
Tak, przyznaję się do tego.
Właśnie, więc to wszystko pokazuje, jak bardzo nie potrafimy złapać oddechu i jak bardzo właśnie ten napływ czasu, który nagle się pojawił, sprawił, że chcieliśmy go zabić kolejnymi zadaniami, kolejnymi, właśnie niektórzy z nas też dodatkowo stwierdzili, że będą się dokształcać, robić kursy, których do tej pory nie mieli czasu zrobić. A tak naprawdę naukowcy udowadniają, że zrobienie takiej dużej pauzy, oddechu, złapanie jest takim działaniem lepszym i to pozwala nam na bycie bardziej innowacyjnym w przyszłości, czyli może nie powinniśmy właśnie narzekać na to, że mamy trochę tego czasu za dużo, bo nie możemy tak wiele doświadczyć przez pandemię, tylko właśnie wykorzystać ten czas na to, żeby chwilę pooddychać głębiej, odpocząć, no i właśnie zrobić sobie miejsce na bycie kreatywnym w przyszłości. I myślę, że taki sposób mógłby być taką wskazówką dla nas.
Myślę też, że jakby to jest niezwykle cenne, co mówisz, że umiejętność do dobrego wykorzystywania czasu wcale nie oznacza takiego skoczenia od razu w tryb doszkalania się, zdobywania nowych kompetencji, zdobywania nowych doświadczeń, jak gdyby podnoszenia swoich kwalifikacji, ale też właśnie taki step back, to się ładnie nazywa, nie? Czyli jakby robię krok troszkę w tył albo zatrzymuję się i uważnie patrzę na to, co się dzieje wokół, ale myślę też trochę z własnego doświadczenia, że jest to możliwe, taka spokojna refleksja nad tym, w jakim momencie jesteśmy, wtedy, kiedy jesteś bardzo dobrze zabezpieczony finansowo. W momencie, kiedy w branży kreatywnej jest to niestety częste, że to nie jest tak, że wszyscy mamy komfortowe życie i możemy sobie pozwolić na pół roku niepracowania i zastanawiania się nad tym, co dalej, tylko często to jest w branży kreatywnej niestety rozliczanie z miesiąca na miesiąc, czy wręcz jakby jakaś poduszka finansowa trzymiesięczna, ale pewnie do tego, to znaczy na pewno do tego pytania, jak i czy potrzebne jest takie wsparcie dla projektantów, pojawi się to pytanie później, a teraz chciałabym jeszcze zapytać Cię o konieczność przenoszenia wydarzeń online, bo wspomniałaś, że w momencie, kiedy spotykaliśmy się na żywo, było tych wydarzeń dosyć dużo. Jednocześnie w sytuacji COVID-u niektóre wydarzenia zdecydowały się przenieść do świata online i mimo, że tylko niektóre, to wciąż było ich bardzo dużo. Ty jako osoba kierująca festiwalem Gdynia Design Days byliście w tych jakby śmiałkach, bym powiedziała, którzy jako pierwsi, też pionierzy tak naprawdę, na polskim gruncie zdecydowaliście się na zaproszenie festiwalowych gości do świata online, do tej online'owej odsłony swojego festiwalu. Jakie jest Twoje doświadczenie po tegorocznej edycji Gdynia Design Days? Czy to jest eksperyment, który będziecie chcieli powtarzać?
Na pewno w grudniu zeszłego roku, kiedy zaczynaliśmy w ogóle myśleć o nowej edycji festiwalu i szukać hasła, które w tym roku brzmiało uwaga, nie wiedzieliśmy, że właśnie ta uważność i uwaga będzie tak bardzo aktualna w momencie, kiedy festiwal będzie się odbywał. Decyzja o tym, że GDD odbędzie się online, zapadła tak naprawdę w marcu, bo wtedy właśnie był ten pik, kiedy zostaliśmy w domu i właściwie nikt nie wiedział, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. Bardzo wiele osób przełożyło wydarzenia na październik lub na kolejny rok, ale główną taką decyzją i właściwie główną przyczyną, dlaczego nie przełożyliśmy festiwalu ani nie odłożyliśmy go później, było to, że nie chcieliśmy, żeby właśnie ta dyskusja się wstrzymała. Uważaliśmy i dalej uważamy jako festiwal, że właśnie ta dyskusja, która się odbyła w czasie festiwalu, mówiąca o globalnych kryzysach i o tym, jak możemy małymi krokami próbować je rozwiązać, była na tyle ważna, że no, odważyliśmy się właśnie stworzyć to wydarzenie, tą odsłonę online. Stworzyliśmy platformę, do której blisko 2000 osób logowało się każdego dnia w czasie trwania festiwalu. Wszystkie streamingi były odwiedzane przez kilkaset osób dziennie I mimo tego dużego zainteresowania, tak naprawdę bardzo brakowało nam tego bezpośredniego kontaktu z naszymi użytkownikami, z osobami, które spotykaliśmy na korytarzu Pomorskiego Parku, które mówiły nam o tym, co doświadczają w czasie oglądania wystaw, czego dowiedzieli się nowego w czasie wykładów, czy też jak bardzo fascynujące warsztaty się odbyły przed chwilą. Więc nam jako organizatorom brakowało bardzo tego kontaktu. To jest też tak, że interakcja online jest zupełnie, zupełnie inna niż w rzeczywistości. Ten moment, kiedy my transmitujemy, nie jest równy, bo odbiorcy mogą sobie zapauzować, mogą wrócić do tego później, więc jest to zupełnie inna konstrukcja wydarzenia niż właśnie taki wykład czy też warsztat na żywo. Jeśli chodzi o kolejne edycje GDD, no to na pewno życzyłabym sobie, żeby nam się udało zrobić taką hybrydową wersję, czyli część rzeczy jednak odbywających się stacjonarnie w możliwie bezpiecznych warunkach i tak, żeby zachować te wszystkie sanitarne wymogi. No i część tych rzeczy, które się nauczyliśmy w tym roku, wykorzystać w przyszłym roku i część wydarzeń zrobić to jeszcze bardziej dostępne, czyli właśnie streamowane, udostępniane, być może właśnie na żądanie. Myślę, że będzie to połączenie i że w przyszłym roku czeka nas kolejne przeprojektowanie tego wydarzenia, tak żeby znów kolejną tą naszą nową rzeczywistość mogło to wypełnić. Myślę, że jakby w perspektywie festiwalu najtrudniejsze jest jednak przełożenie tych wystaw, bo tutaj jest taka największa trudność ze względu na to, że jednak to osoba, która jest na wystawie, wchodzi w interakcję i to wszystko dzieje się gdzieś właśnie pomiędzy i jest to dużo prostsze, a jednak przedstawianie wystaw w formie online wymaga bardzo, bardzo dużo chęci od tego użytkownika i po prostu zwykłego czasu jest dużo trudniejszy.
Dokładnie i myślę też sobie, że jakby nie tylko wystawy są dużą trudnością, ale też taki najzwyklejszy networking, który dzieje się na schodach, w przejściu, który dzieje się przypadkiem, który sprawia, że po wyjściu z sali wykładowej po prostu z nieznaną sobie osobą wcześniej albo kojarzoną gdzieś powiedzmy tylko ze śledzenia jej w mediach społecznościowych czy też jej twórczości, jesteś w stanie podejść i zamienić z nią słowo i budowanie takich platform online z jednej strony może to ułatwiać takie doświadczenia, z kolei ja mam przy okazji Elementu X Talks, gdzie ta interakcja i networking był bardzo, bardzo żywy, ale z drugiej strony właśnie podczas na przykład Gdynia Design Days czy podczas Dutch Design Week te wydarzenia festiwalowe, one jak najbardziej wzmacniały ten kontakt personalny, nie mówiąc już o networkingu, który dzieje się po godzinie 20 w mieście, w knajpkach, który jest tak naprawdę najbardziej efektywny też w tym kontekście. Mam jeszcze tutaj takie pytanie, czy spotykając branżę kreatywną u Was na festiwalu w tym roku, czy uczestniczy tego festiwalu, jej przedstawiciele nie mieli dla Was jakichś wskazówek albo komentarzy dotyczących tego, w jakiej oni obecnie sytuacji się znaleźli, jakie dla nich są nowe wyzwania właśnie w świecie covidowym, w tym świecie, w którym branża kreatywna jest praktycznie online, gdzie nie mają wydarzeń, spotkań, nie mogą pojechać pokazać nowego produktu do klienta, muszą to zrobić albo na różnych platformach streamingowych, komunikatorach, albo poprzez zdjęcia, co wiadomo, że jest w ogóle nierealne w kontekście fizycznych przedmiotów. I czy ty masz może jakiś taki feedback od branży po festiwalu, albo niekoniecznie po festiwalu? Czy dostajecie teraz na przykład w Centrum Designu w Gdyni jakieś informacje, co jest najtrudniejsze w obecnej sytuacji dla branży projektowej?
Na pewno patrząc na platformę, która została stworzona po to, żeby właśnie wymieniać się, jakby inspirować, to na pewno bardzo wiele było tych głosów, jeśli chodzi właśnie o inspirację. To znaczy właśnie brak tych wydarzeń, gdzie można bardzo szybko pojechać, zobaczyć coś nowego, zainspirować się, być jakby na bieżąco z nowościami i trendami w prosty i przyjemny sposób, to po prostu się w którymś momencie zatrzymało i tego było bardzo dużo takiej potrzeby właśnie inspiracji. Ta inspiracja online jest jest inna i chyba nie do końca tak działa jak takie rzeczywiste na bieżąco spotkanie z ludźmi, czy też właśnie oglądanie nowych produktów. Było też, tak jak właśnie mówisz, wiele tych próśb o połączenie, o zdobywanie nowych kontaktów, o to, żeby móc się pokazać, bardzo wielka potrzeba właśnie, żeby móc się pokazać w jakiejś formie, żeby nawiązać nową współpracę. To wszystko właśnie przez zamknięcie trochę zwolniło, ale myślę, że nie możemy teraz myśleć o tym, żeby właśnie przekładać tą rzeczywistość 1:1 na świat online, bo pewnie jeszcze przez chwilę będziemy tutaj siedzieć, tylko musimy zacząć tak jakby od nowa myśleć, wykorzystując istniejące narzędzia, w jaki sposób możemy właśnie tych projektantów wesprzeć, ale nie możemy po prostu przekładać tych rzeczy, które robiliśmy w rzeczywistości, 1:1 na online, czyli prezentacja takiej wystawy, która jest, nie wiem, prezentacją fotograficzną, nie będzie miała takiego przesłania. Trzeba wymyślić coś więcej, trzeba wejść w jakąś interakcję, więc ja myślę, że to jest też szerokie pole do tego, żeby zacząć po prostu to wymyślać i projektować.
No właśnie, to jest coś, co mnie też zastanawia, że branża projektowa stoi teraz nie tylko przed kolosalnym wyzwaniem, ale też przed kolosalną szansą. Coś, co tak naprawdę wybrzmiewało gdzieś tam, czyli powiedzmy zagrożenie klimatyczne, kwestie związane ze środowiskiem. I to były tematy, które gdzieś nas dotykały jako środowisko projektowe, ale gdzieś były jakby odsuwane na dalszy plan. A COVID jest po raz pierwszy, wydaje mi się, tak bardzo namacalną szansą i wyzwaniem, która pozwala realnie wpłynąć w każdym aspekcie projektowym na poprawę jakości życia i też wzięcie pod uwagę wielu aspektów, w tym zdrowotnym, tego zdrowotnego aspektu, ale też tego aspektu środowiskowego, bo to jest jak gdyby tutaj bardzo, bardzo połączone. Powiedziałaś, że wiele osób mówiło i pytało o możliwość pokazania się, czyli o możliwość promocji, nawiązania nowych relacji, przede wszystkim biznesowych, czyli wypromowania swojej twórczości, swojej profesji. Jak myślisz, jak to jest możliwe online? Przecież jest jakby, jest tyle portali, komunikatorów, jest tyle stron, jest tyle po prostu, jest wszystko wszędzie. I jak w tym zalewie treści podpowiedzieć projektantom, w jaki sposób powinni się wypromować? Nie mówię o osobach, które już to kiedyś robiły wcześniej, albo mają uznane nazwisko i markę, która pozwala im i tak czy tak funkcjonować, może trochę wolniej, ale jednak cały czas na zbliżonym poziomie do tego sprzed pandemii. Jak pomóc tym projektantom, którzy dopiero zaczynają pokazać się gdzieś w szerszej publiczności? Masz jakieś tutaj podpowiedzi?
To znaczy, na pewno jest też tak, że pandemia zweryfikuje trochę te marki, produkty, czy też właśnie projektantów, którzy nie do końca oferowali to, co jest nam potrzebne. Być może właśnie...
Niesamowita jest twoja wiara w człowieka.
Ale w takim pozytywnym znaczeniu, bo czasami dobrze jest coś zrobić, żeby się czegoś nauczyć. Także takie rzeczy też na pewno nas uczą, zmieniają, więc to też są takie doświadczenia, które można w przyszłości wykorzystać do tego, żeby zrobić coś inaczej, więc myślę, że każde doświadczenia są, znaczy ubogacają, ale myślę, że ci projektanci, którzy oferują rzeczywiście te produkty i wartości, które są potrzebne odbiorcom, no wierzę, że przetrwają, dlatego że bardzo dużo polskich marek mamy, które oferują takie produkty, które są i odpowiednio zaprojektowane w kontekście formy, i odpowiednio zaprojektowane w kontekście odpowiedzialności takiej środowiskowej. Mają bardzo bogatą kolekcję i potrafią tego użytkownika przyciągnąć do siebie takim charakterem marki, i to już nie chodzi tylko o to, żeby coś dobrze wyglądało, ale wiele marek już konsekwentnie po prostu jest super transparentne, pokazuje, że część na przykład kosztów oddaje na jakieś akcje, które wspierają, na przykład pomagają osobom, które są poszkodowane na przykład właśnie w czasach COVID, czy też w innych klimatycznych właśnie problemach, więc tego typu działania na pewno wspierają tą projektantów i wspierają marki, które powstają i tak jak mówię, wydaje mi się, że w Polsce jest już bardzo duże grono osób, które są bardzo świadome tego, co robią i oferują rzeczy, które są potrzebne, a nie tylko po prostu projekty, które są na rynku.
Mhm. A myślisz, że, przepraszam, że wejdę ci tutaj słowo, bo myślę, że to jest ważne, że mamy świadomych producentów, ale czy myślisz, że mamy świadomych odbiorców?
No właśnie i tutaj jest kolejna sprawa. Wydaje mi się właśnie, że projektanci są w tej chwili na bardzo wysokim poziomie w Polsce i wszyscy ci, którzy projektują, bardzo wiele wiedzą, jak to robić, dlaczego to robią, po co to robią, dla kogo. Natomiast ci projektanci odbiorcy nie do końca wiedzą, że mogą na przykład skorzystać z pomocy takich projektantów. Nie wiedzą, że właśnie projektowanie, metodologię design thinking można wprowadzać w biznes, można łączyć po to, żeby zdobywać większą konkurencyjność, więc myślę, że właśnie ten poziom projektantów jest bardzo, bardzo dobry i raczej właśnie należy gdzieś edukować i stawiać tą szalę po drugiej stronie po to, żeby osoby wiedziały, że można po prostu skorzystać z potencjału tych osób.
A myślisz, że takie wydarzenia jak właśnie wasz festiwal, jak konferencje, jak spotkania dotyczące projektowania i branży kreatywnej są w stanie zbudować świadomość w konsumentach, zbudować świadomość odbiorców, bo moje doświadczenie jest takie, jakby pozwolę sobie na tę perspektywę, że to są bardzo hermetyczne spotkania i one głównie służą spotkaniu ludzi, którzy już wiedzą, żeby opowiedzieć tym, którzy już wiedzą, że wiedzą. A bardzo trudno jest zachęcić, czy też przekazać takiemu konsumentowi, który nie jest zainteresowany tematem projektowania odpowiedzialności, czy też środowiska, zapalić w nim taką iskierkę ciekawości na początek, no bo wiadomo, że on od razu nie przejdzie na tą dobrą stronę mocy, tylko właśnie gdzieś dać mu tą iskrę do tego, żeby się zastanowił następnym razem, czy na przykład może nie lepiej poszukać w internecie i znaleźć dobrych, sprawdzonych polskich producentów, którzy jasno i otwarcie, to co mówiłaś wcześniej, mówią o tym, skąd pozyskują surowce, w jaki sposób je utylizują i na co przeznaczają część dochodu. Drugi jak gdyby wątek w tym jest też bariera portfela. Jednak wciąż dobrze zaprojektowane oznacza mimo wszystko dużo bardziej kosztowne niż zwykły Kowalski może sobie pozwolić. Czy masz tutaj jakieś refleksje odnośnie tych dwóch rzeczy?
Dużo pytań. To zacznę na pewno od moich doświadczeń, jeśli chodzi o Festiwal Gdynia Design Days, ponieważ jako Centrum Designu niedługo będziemy rozszerzali naszą działalność i oferowali takie usługi jak design management dla biznesu. Mieliśmy w czasie festiwalu, w czasie Design Talks Business Summit taki pilot, który przeprowadzaliśmy. I w czasie tych warsztatów dosłownie z garstką osób opowiadaliśmy o ścieżce użytkownika. I okazało się, że w tych warsztatach uczestniczyły osoby, które są absolutnie niezwiązane ani z branżą projektową, ani nie są to osoby, które są właśnie takimi facylitatorami. Były to osoby po prostu zupełnie z kosmosu, nie uczestniczące nigdy wcześniej w festiwalu, nie biorące nigdy wcześniej udziału w tego typu wydarzeniu, więc jakby tutaj ten potencjał online jest bardzo duży, dlatego że te osoby są bardziej anonimowe. One nie boją się tak bardzo
powiedzieć, że nie wiedzą albo że potrzebują pomocy, nie?
Tak, no i nawet za pomocą tego, że po prostu nie włączają kamery. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było złe. Wydaje mi się, że lepiej jest, że one tam były i doświadczyły czegoś, co być może zaskoczy nie dzisiaj, nie jutro, za rok sobie o tym przypomną. Ale ważne jest, żeby po prostu umożliwiać tego typu wydarzenia. I na pewno właśnie w czasie festiwalu mieliśmy kilka takich przypadków, że właśnie ten odbiorca był zupełnie inny niż w rzeczywistości, że tym osobom spoza branży, spoza właśnie tego zamkniętego naszego świata jest dużo łatwiej dołączyć, bo może są ciekawi, może właśnie w czasie pracy sobie wejdą.
A pytaliście ich, skąd oni wiedzieli o tym, że mogą dołączyć do takich warsztatów, gdzie poznali waszą ofertę?
Nie, nie zapytałam.
Bo to jest właśnie ciekawe, myślę, że to jest super ciekawe, żeby dotrzeć do tego, jak skąd ci ludzie zdobywają tą wiedzę. Nie? Mhm.
Tak, oczywiście, to jeszcze jest wszystko do załatwienia. Natomiast jeśli chodzi o ten budżet, to myślę, że dopóki będziemy traktować projektowanie i ten proces jako wydatek, a nie jako inwestycję, no to raczej się nic nie zmieni. Raczej jest to inwestycja na dłużej. To jest tak, że oczywiście ten zasób czasu musi być poświęcony, musi być wydana konkretna suma, żeby to się wydarzyło, ale później to przełożenie na efekty, no znamy tyle przypadków, które się po prostu... No to się spina na końcu. No.
Tak, ale myślę, że to jest jakby... Ja od razu mam już po prostu galopujące stado pytań w głowie, ale się powstrzymam. Natomiast jakby to, co powiedziałaś o tym, że to nie jest wydatek, tylko inwestycja, to jest w ogóle kolosalna zmiana myślenia wśród ludzi. I ja niejednokrotnie jestem po prostu... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jestem zdumiona, zaskoczona i czasami zadziwiona i zasmucona, że rozmawiamy często w gronie ludzi z naszego pokolenia i już młodszych, którzy są już jakiś czas na rynku pracy i że wciąż nawet w naszych pokoleniach i ludzi młodszych od nas, wciąż to nie jest myślenie kategoriami inwestycji, tylko wydatku. I ja w ten sposób jestem po prostu przerażona skalą pracy u podstaw, jaką należy wykonać, żeby przekonać kogoś do tego, że inwestycja zwraca się w czasie. To oznacza, że nie będziesz musiał ponosić tych samych kosztów rokrocznie, bo inwestycja się amortyzuje, co oznacza, że zamiast kupować coś co roku, możesz kupić coś raz na 10 lat i to będzie tak samo dobre, nawet lepsze, bo będzie trwałe i nie będzie wymagało serwisu. I pytam często moich gości właśnie, w jaki sposób budować tę świadomość. Czy macie tę złotą receptę na to, jak nieść ten kaganek oświaty do ludzi i po prostu... spróbować pokazać im, że jakość, że inwestycja to nie jest koszt, że też dobrze zaprojektowane to nie oznacza wyestetyzowane. Ale zostawię to, bo to myślę, że jakby, że chociaż paradoksalnie myślę, że branży kreatywnej online, może przy narzędziach, które są wykorzystywane do promocji w ogóle, łatwiej byłoby dotrzeć do szerszego grona konsumentów, takich po prostu niezwiązanych z branżą projektową, z taką wiadomością, no bo dużo łatwiej jest powiedzmy wykupić zasięgi w mediach społecznościowych, czy dobrze spozycjonować w jednej z wyszukiwarek treść edukacyjną, czy też wejść we współpracę z różnymi portalami, niż wygłosić taką prelekcję, czy też coś podobnego na festiwalu. To jest ciekawe. Ale chciałabym jeszcze też powrócić do branży kreatywnej, w której przedstawiciele często pracują w pojedynkę. Poza dużymi firmami, uznanymi markami, które pozwoliły sobie na zbudowanie studiów projektowych i dużych domów produkcyjnych. Często ludzie kreatywni pracują w pojedynkę i sieciują się w ramach jakiegoś projektu, dobierają sobie odpowiednich specjalistów, ludzi o odpowiednich kompetencjach. Ale w czasach pandemii jest też tak, że bardzo wielu ludzi w związku z tym pozostaje samych sobie, bo sypią się klienci, bo przyszłość jest niepewna. Czy według Ciebie powstanie takiej organizacji, która zrzeszałaby branżę kreatywną i oferowałaby pomoc w takiej właśnie sytuacji, byłoby dobrym pomysłem?
No tak jak powiedziałaś, oczywiście jeżeli będzie oferować konkretne narzędzia, jeżeli będzie oferować konkretne wartości dla projektantów, no to na pewno jest sens tworzenia takiego miejsca, w którym można znaleźć projektanta, w którym można się skontaktować. Natomiast no wiemy, że tego typu działań było już dosyć sporo i że wciąż one się dzieją. No i jednak to zaangażowanie internetowe jest inne, tak jak już wielokrotnie tutaj opowiadaliśmy. Jeżeli była to przestrzeń, w której ci projektanci byliby współodpowiedzialni za treść, w której by oni współtworzyli te rzeczy, które są oferowane, a nie, że na przykład jest jakaś holistyczna instytucja, która ma pod sobą tych projektantów. Jeżeli to się działoby jakby równolegle, tudzież oddolnie, to myślę, że miałoby to większe znaczenie. No a druga sprawa jest właśnie to, co przed chwilą rozmawialiśmy, że wydaje mi się, że tutaj bardziej jest ważne upowszechnianie tego designu w i tworzenie organów, jednostek, czy też jakichś strategii, które wpisują design, czy metodologie związane z designem w działania miast, przedsiębiorców, które przez to upowszechniają ten design i sprawiają, że jest postrzegany jako demokratyczny, czyli taki super dostępny. I wydaje mi się, że to ma większy sens, takie właśnie design policy, czyli wprowadzenia polityki, wprowadzenia systemów i metodologii designu w wiele organów, w wiele działań.
Londyn właśnie tak zrobił, burmistrz Sadiq Khan w 2018 roku zbudował taki dokument, który był właśnie design policy dla całego miasta i faktycznie jakby zarekomendował implementację myślenia projektowego w każdym aspekcie miasta, tak? Czyli tak jak to co mówisz właśnie, żeby każdą jednostkę miasta wprowadzić myślenie projektowe. No to jest szalenie odkrywcze, a wydaje się, że takie rozwiązanie leży na stole tak naprawdę, a okazuje się, że nie. I tutaj jak gdyby prowadzi mnie to do kolejnego pytania o tym, co mówiłaś też wcześniej, że trochę projektanci dochodzą do tego, że nie projektują rzeczy, które już są nie, które są powiedzmy eksperymentem, tak nazwijmy to ładnie w ten sposób, żeby nie powiedzieć, że są nikomu do niczego niepotrzebne. Ale co według ciebie koronawirus powinien zweryfikować w branży kreatywnej? Czy w ogóle, czy to jest coś, co jest produkowane, czy to jest sposób, w jaki to jest utylizowane? Jakie masz tutaj przemyślenia?
Przede wszystkim wydaje mi się, że na dzisiaj mam takie wrażenie, że w ogóle się nic nie zmieniło, że COVID nagle zastopował nas, ale nie wiem, zaczęły latać samoloty w tej chwili, więc ten na przykład na Instagramie story oczywiście posypały się wszystkie zdjęcia z właśnie ze skrzydłami samolotów, podróży, więc bardzo, bardzo tęskniliśmy do tego i z jednej strony właśnie mam wrażenie, że COVID niczego nie zmienił, że wracamy szybciutko do naszego nadkonsumpcyjnego sposobu funkcjonowania i że bardzo szybko, tak jak zastopowaliśmy, tak zaraz wszyscy wracają na te same tory, ale myślę, że taką część, która została zweryfikowana przez COVID, to jest na pewno praca, bo tak jak mówiłaś na początku, łączymy się teraz z naszych domów i podejrzewam, że ten system pracy będzie już na zawsze uwzględniał te elementy pracy zdalnej, więc na pewno te rzeczy będzie trzeba przeprojektować, zaprojektować od nowa, jakie połączenia między pracodawcą a domem będą funkcjonować. Myślę, że to wszystko będzie trzeba na nowo przemyśleć, przeprojektować i po prostu wdrożyć. Z drugiej strony COVID wstrzymał całkowicie to nasze myślenie o tym, żeby nie produkować jednorazowo, bo te systemy sanitarne, higieniczne wymuszają jednorazowość po to, żeby się chronić i po to, żeby no po prostu być bardziej bezpiecznym i się tak w takim szybkim tempie nie zarażać, więc nagle to nasze postanowienie, że nie będziemy już jednorazowi, wszyscy nagle o nim zapomnieli, ale myślę, że to jest dalej pretekst do tego, żeby się zastanowić, co zrobić z tymi wszystkimi rękawiczkami, które zużyliśmy, co zrobić z tymi wszystkimi przyłbicami, które już nam się są też niepotrzebne, i jak wrócić do tego, żeby tworzyć produkty, które są, które rozwiązują konkretne wyzwania, które są trwałe i które po prostu uwzględniają wszystkie aspekty, w tym ekonomię cyrkularną, czyli powtarzanie, powtórne wykorzystywanie zasobów, naprawianie. Musimy też pamiętać, że ta ekonomia cyrkularna to nie jest tylko wykorzystywanie powtórnie produktów, materiałów. Tam jest bodajże 7 rzeczy, które należy robić po to, żeby tą ekonomię cyrkularną stosować, więc zawsze mówimy o tych najprostszych rzeczach, ale oczywiście na przykład rezygnacja z jakichś rzeczy to też jest, w tym kierunku można działać. No i też musimy pamiętać, że ten nasz nadkonsumpcyjny sposób funkcjonowania, życia nie wyhamuje tak szybko. To znaczy jesteśmy super rozpędzeni w tym, jak dużo konsumujemy, jak dużo używamy, podróżujemy i jednak niby ten COVID wystopował, ale to wszystko pokazuje, że to nie wydarzy się w ciągu jednego dnia i że ten proces dopiero zaczęliśmy. No i konsekwentnie musimy być konsekwentni i działać po to, żeby właśnie zmniejszać ten wpływ, zwiększać zmniejszanie wpływu na środowisko. Także
myślę sobie też, że może w branży kreatywnej też taką rzeczą, która mogłaby się wydarzyć w kontekście COVID-u, to jest też to, o czym ty wspomniałaś, mówiąc o planach twojego festiwalu, waszego festiwalu na przyszły rok, że to będzie wersja hybrydowa. I do czego zmierzam? Do tego, że by projektanci, którzy tak naprawdę do tej pory funkcjonowali offline, znaleźli swoją szansę z projektantami, którzy bardzo mocno siedzą online, żeby spróbować wymyślić właśnie hybrydowe wersje swoich produktów, pomysłów, doświadczeń, chociaż oczywiście akurat w tej branży jest to niekiedy wyjątkowo trudne, no bo trudno zaprojektować nowe łóżko, które jest hybrydą trochę offline, trochę online, nie? Można, ale można spróbować zaprojektować ciekawe doświadczenie online, które dostępne jest w łóżku offline. Jakby ja tutaj trochę oczywiście spłycam to, ale zastanawiam się, na ile właśnie online może być atrakcyjne dla branży kreatywnej poza takimi zawodami, które są stricte związane z online, czyli grami, których sprzedaż w ogóle, jak obserwowałam raporty, wzrosła tam o 70% w czasie COVID-u, poza projektantami graficznymi, którzy w dobie pandemii okazali się też bardzo pomocni w ogóle w przekładaniu wizualnym tego, jak wyglądają komunikaty sanitarne dotyczące COVID-u na świecie. A jak takie osoby, które zajmują się na przykład organizowaniem wydarzeń, poza przeniesieniem, to co mówiłaś, jakby poza przeniesieniem wydarzeń online, gdzie one mogą znaleźć dla siebie szansę w sieci? To jest strasznie trudne i to też wspominaj, że to jest wyzwanie, że to jest szansa, ale ja jakoś nie jestem w stanie, przepraszam, kończę ten przydługi wątek, nie jestem w stanie jakby znaleźć sensownej odpowiedzi, takiej, którą chciałabym na przykład podać osobom, które nas oglądają, że słuchaj, no jeśli jesteś projektantem offline, to zacznij się interesować online, nie?
Znaczy wydaje mi się, że ten, że jakby offline, online, ale też pomyślmy o usługach, które możemy oferować wokół produktów. To znaczy pomyślmy o tym, czy na przykład to łóżko, o którym mówiłaś, jak możemy, jaką usługę wokół tego łóżka moglibyśmy zaprojektować. Mówiliśmy o zmianie pracodawca, pracownik, że pracujemy w domu. Teraz pomyślmy o tym, w jaki sposób możemy oferować usługi, które będą ułatwiały pracodawcy jakby ulokowanie nowego pracownika nie w biurze, a w domu. I takie, tego typu rzeczy. Myślę, że właśnie usługi i rzeczy, które sprawiają, że korzystanie z produktów jest po pierwsze bardziej zrównoważone, łatwiejsze, bardziej przyjazne użytkownikowi. Nad tym trzeba jeszcze wiele popracować, więc czemu nie teraz?
No, to jest właśnie ciekawe, czy to jest jakby, znowu, jakie jest twoje doświadczenie, bo jednak na co dzień masz częsty, intensywny kontakt z projektantami, a przy okazji festiwalu zwłaszcza. Czy po tegorocznej edycji, to jest pytanie od naszych już widzów, czy po tegorocznej edycji uczestnicy z branży kreatywnej dawali ci jakiś feedback dotyczący tego, w jakim są teraz momencie, czego się najbardziej obawiają, jakie są dla nich największe wyzwania?
No myślę, że to już trochę rozmawialiśmy na ten temat, czyli no głównie ten sposób prezentacji, to znaczy jak oni mogą zaistnieć, jak mogą się połączyć, jak szukać pracodawców, którzy mogą pomóc na tym początkowym etapie dla tych super nowych projektantów. Były także właśnie bardzo wiele takich głosów o to, w jaki sposób współtworzyć tego typu wydarzenia. Czyli nie, że my jako organizatorzy kuratorsko wybieramy projekty, produkty, przedmioty, tylko jak oni mogą się włączyć w to, po to, żeby partycypować, po to, żeby być zaangażowanym, no i po to, żeby być bardziej widocznym. Także to były takie główne elementy.
Super. Kolejne pytanie. Jakie są pozytywy związane z przeniesieniem świata kreatywnego do online'u? Czy część usług czy projektów nie będzie już miała zupełnie sensu offline?
Trudne pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że offline zawsze ma sens i jakby nasze kontakty i interakcje w świecie realnym są dużo ważniejsze i dużo bardziej jakościowe niż to, co dzieje się online. Natomiast tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, wydaje mi się, że przekładanie 1:1 świata offline do online'u nie ma sensu i nie powinniśmy tego robić, więc musimy pomyśleć o takich działaniach i wykorzystać te narzędzia, które istnieją w tej chwili, tak żeby móc być po prostu bardziej innowacyjnym i żeby wytwarzać rzeczy, które robimy na co dzień, no trochę inaczej.
Czy przychodzą Ci na myśl mentorzy? Tak sobie zastanawiam, że w takich sytuacjach, w których jesteśmy, fajnie jest móc odbić się, porozmawiać z kimś, kto wie więcej, kto już przeszedł. Czy na przykład Wy jako PPNT bylibyście w stanie wspomagać na przykład projektantów w tym, żeby doradzać im, w jakim zakresie swoją aktywność przenieść z offline do online?
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Należałoby pewnie to doszczegółowić, ale jak najbardziej myślę, że ponieważ działamy w ten sposób jakby w rzeczywistości, to znaczy mamy ten kontakt z projektantami i pomagamy im właśnie się zaprezentować w rzeczywistości, tak tym bardziej mam nadzieję, że jeśli będziemy kontynuować tę naszą działalność online, to też będzie miało miejsce.
Jasne. I kolejne pytanie od naszego widza. Pan Aleksander pyta, zastanawiam się nad kontekstem projektowania ekosystemów pracy zdalnej. Czy obecna sytuacja sprawi, że na rynku pojawią się jakieś ciekawe zamienniki samych takich systemów?
Systemów. Nie do końca wiem, o jakie systemy chodzi.
Tutaj pan pisze o tym, że aktualnie na rynku mamy pojedynek pomiędzy Microsoft versus Google.
A, w ten sposób. Ja myślę, że jeśli chodzi o ten ekosystem pracy, to tutaj jest jednak najważniejszy ten balans między tym, żeby umieć wyjść z tej pracy, pozostając w domu. I czy to będzie na tym systemie, czy na innym, jest, wydaje mi się, że mniej znaczące, a bardziej znaczące jest to, żebyśmy potrafili nauczyć się, i to bardzo szybko, przeznaczać tyle czasu na pracę, ile jesteśmy zobowiązani, i nie przedłużać tego, bo już teraz wiemy, że te ogromne korporacje wykorzystują tą sytuację i ten czas jest po prostu rozmyty i nie wiemy, kiedy jest życie prywatne, a kiedy jest ten czas, który powinniśmy być produktywni. Też nasza produktywność spada, jeżeli nie mamy przerw, jeżeli nie zmieniamy środowiska, nie zmieniamy planszy. Także myślę, że to nad tym powinniśmy pracować.
To jest jeszcze też ciekawe, tak ten ekosystem pracy, bo branża projektowa w większości, znaczy nie chcę tutaj generalizować, ale bardzo dużo osób w ogóle pracowało do tej pory z domu, bo po prostu nie opłacało się wynajmować studia, jeśli to była jednoosobowa działalność gospodarcza, a takich projektantów jest najwięcej, więc myślę, że tym bardziej to, o czym mówisz, to ta umiejętność rozdzielenia godzin pracy i taka samodyscyplina, podzielenie sobie na to, że wstaję z łóżka, idę do biura, które jest de facto stolikiem obok łóżka albo w drugim pokoju i kończę pracę, czyli wychodzę stamtąd i wchodzę w te tryby domowe, jest strasznie trudne i być może to jest też wyzwanie projektowe, żeby zaprojektować właśnie taki, nie mówię o aplikacji, która mówi ci wyłącz komputer, tylko mówię o jakimś faktycznie systemowym rozwiązaniu, który potrafi rozdzielić te dwie kwestie. Z kolei mamy jeszcze jedno pytanie od pani Patrycji, która pyta, jaką ty, Paulino, polecasz platformę do wypromowania swoich projektów, tutaj pani pisze, związanych z branżą projektową, dla zielonych projektantów, czyli zakładam, że chodzi o to, że jeśli projektujesz świadomie, to gdzie najlepiej pokazać swoje prace?
Myślę, że jeżeli się projektuje w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, to na pewno można to przekuć na wartości, które się oferuje swoim klientom. Jeśli chodzi o platformy, to na przykład w ramach naszych działań Centrum Designu Gdynia realizujemy taki projekt Eco Design Circle, gdzie właśnie między innymi mamy różnego rodzaju wydarzenia, ale także właśnie mieliśmy wystawę, więc myślę, że właśnie tego typu projekty unijne, które wspierają i jakby upowszechniają ten design, który jest oparty na ekonomii cyrkularnej, to jest dobry kierunek i myślę, że lepiej jest uderzyć do instytucji, która ma większe zasięgi i spróbować zaprezentować to we współpracy z jakby większą grupą. Oczywiście istnieje bardzo dużo dofinansowań związanych z, w Polsce, które wspierają te inicjatywy, które są bardziej zrównoważone. Pewnie gdzieś tam trzeba by było poszukać nazw, ale co roku na pewno są jakieś fundusze na to, żeby wspierać właśnie tego typu działania. No i cała w ogóle polityka Unii Europejskiej idzie w kierunku tego, żeby wspierać tego typu działania, więc myślę, że może jeszcze to tak raczkujemy i idziemy trochę do przodu, ale zaraz pewnie pojawi się bardzo wiele projektów i możliwości, żeby pokazać właśnie swoją działalność w kontekście bycia zielonym.
Jasne. A ja jeszcze na zakończenie naszego spotkania, bo powoli zbliżamy się do tego momentu, chciałabym Cię zapytać, czy masz jakieś rady dla projektantów, jak radzić sobie w branży kreatywnej przez najbliższe, powiedzmy, 2 lata? Jak funkcjonować? Czy właśnie zrobić ten krok wstecz i jakby zweryfikować to, co się robiło teraz, jakby pozwolić na to, żeby sytuacja na świecie żeby ten kurz opadł? Czy wręcz przeciwnie, jakby, albo może masz jeszcze jakąś swoją.
No, na pewno trzeba być bardzo zwinnym, elastycznym i dostosowującym się. To znaczy, teraz mamy pandemię COVID-19, za pół roku może się okazać, że mamy coś kolejnego. Oby nie, ale te działania, które jakby trzeba mieć taki bardzo, może nie sztywny, ale bardzo mocny core swojej działalności, aby móc być zwinnym. Więc jeżeli dopracujemy to, co robimy, dlaczego to robimy, po co to robimy, dla kogo, to przy zmiennych wiatrach i właśnie takich niepewnych warunkach jesteśmy w stanie to dostosować, jesteśmy w stanie być bardziej elastycznymi i mi się wydaje, że to jest właśnie klucz do tego sukcesu. Ale tak jak mieliśmy okazję zobaczyć w czasie pandemii, jak restauracje zareagowały, jak nie wiem, nagle lokalny sklepik, który nie miał nigdy dostaw do domu, w 5 minut udało mu się stworzyć usługę za pomocą dostępnych narzędzi, czyli przez telefon można było nagle zamówić zakupy do domu. Nagle lokalna restauracja zrobiła szybko delikatesy i można było kupować produkty ich własne produkty bardzo szybko były dostępne, więc tego typu działania, troszeczkę poza swoim głównym działaniem, ale wykorzystując zasoby, które już mamy. Więc tego typu działania, no i tak jak powiedziałam, to raczej są właśnie usługi niż produkty, więc...
Zastanawiam się też, czy w tym kontekście na przykład spotkanie projektantów z różnych branż ma sens, bo czasami spotykam się też z takim argumentem, że projektantów nie interesują rzeczy projektowe, że oni chętniej szukają inspiracji i motywacji do działań zupełnie poza swoimi dziedzinami, bo to pozwala im właśnie myśleć tak outside of the box. I teraz pytanie, czy właśnie to, o czym ty mówiłaś, żeby być zwinnym, żeby uzyskać ten taki core, taką stabilność, stabilizację, czy to można uzyskać również konfrontując siebie z innym projektantem z innej dziedziny albo z kimś, kto działa w zupełnie innej przestrzeni, co pozwala jakby odbić się od tego i ugruntować swoje, wiesz, kompetencje, możliwości, uzyskać właśnie tą stabilizację, o której mówisz?
No to jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest pewnie jeszcze na kolejną rozmowę temat, ale zawsze tak było, że te rzeczy, które są nie do końca oczywiste, najbardziej nas rozwijają, mają najwięcej potencjału. Jest tam bardzo dużo rzeczy, które możemy zrealizować, więc jak najbardziej takie interdyscyplinarne innowacje są super pomysłem i super sprawą, więc na pewno bym zachęcała, żeby łączyć się w takie nieoczywiste pary i w ten sposób właśnie wytwarzać te rzeczy, o których wcześniej może nie mieliśmy pojęcia.
Super. Paulino, pięknie dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo spędzili z nami dobrze czas. Zapraszam Państwa do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, a także na kolejny webinar z serii Mistrzowie, który odbędzie się już 8 września. Rozmawiać będziemy z Alice Foston, która jest założycielką wraz z Paolą Antonelli kanału Design Emergency. Paulino, dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.
Ja również dziękuję. Do widzenia.